A o czym u nas dziś? Nie widać końca kłopotów, z jakimi mierzy się jeden z dwóch największych obok Airbusa producentów samolotów na świecie. Mowa oczywiście o Boeingu. Nadal nie zamknięta jest prawna batalia, jaką z firmą toczą rodziny ofiar dwóch katastrof, do których doszło w 2018 i 2019 roku. Przypomnijmy, wtedy z winy producenta maszyn rozbiły się dwa Boeingi 737 MAX, indonezyjskich oraz etiopskich linii lotniczych. W sumie 346 osób poniosło śmierć. Rodziny ofiar domagają się wypłacenia prawie 25 miliardów dolarów odszkodowania, a także ścigania osób, które w okresie, kiedy doszło do katastrof, odpowiadały za to, co dzieje się w Boeingu. Dodajmy, 3 lata temu doszło do zawarcia ugody, na mocy której Boeing wypłacił 2,5 miliarda dolarów odszkodowań w zamian za wycofanie zarzutów, ale ta umowa miała jeden kluczowy warunek. Boeing miał przejść zmiany, które z kolei miały sprawić, że do podobnych dramatów nie dochodziłoby w przyszłości. W maju tego roku, po kolejnej usterce samolotu Boeinga, Departament Sprawiedliwości uznał, że lotniczy potentat nie dotrzymał tego warunku i w związku z tym rodziny ofiar ponownie wystąpiły z żądaniem ukarania firmy. W ostatnich dniach, jak przekazał Departament Sprawiedliwości USA, Boeing przyznał się do oszustw mających na celu wprowadzenie w błąd Urzędu Lotnictwa w zakresie nowego systemu kontroli lotu. W związku z tym amerykański gigant lotniczy ma zapłacić prawie 0,5 miliarda dolarów grzywny. Drugie tyle ma trafić na poprawienie bezpieczeństwa produkcji oraz kontroli nad nią. Przedstawiciele rodzin nie zgadzają się na podobne rozstrzygnięcie, które, jak przekonują, nie leży w interesie publicznym. A my pytamy, co dzieje się z firmą, która przez lata była perłą w koronie amerykańskiej gospodarki i jak doszło do katastrof, które podważyły zaufanie do Boeinga. Mówi redaktor naczelny Skrzydlatej Polski Bartosz Głowacki.
Nowoczesne samoloty okazały się zbyt nowoczesne. Samolot chciał być mądrzejszy od pilota, przeciwdziałał jego próbom zmiany położenia przestrzennego, co powodowało do kompletnego rozchwiania układu sterowania lotem, który przeciwdziałał wysiłkom pilota mającym na celu przywrócenie normalnego położenia samolotu i następowało jego rozbicie. Ja wiem, że teraz to, co powiem, to może się spotkać z bardzo dużym ostracyzmem i oporem, ale takie rzeczy się mogą zdarzać. No sami wiemy, że człowiek cały czas się uczy, mimo tego, że mamy XXI wiek. Wydaje nam się, że poznaliśmy wszystkie zjawiska zachodzące w przyrodzie i znamy fizykę wszystkich zdarzeń, charakterystykę wszystkich materiałów. Jednak tak nie jest. Okazuje się, że są rzeczy, które przerastają nawet najtęższe umysły. Są zdarzenia, nad którymi nie jesteśmy w stanie zapanować. No chociażby przypomnijmy sobie rozbicie, połamanie, mówiąc wprost, Airbusa 330 nad południowym Atlantykiem z powodu bardzo silnych wiatrów i turbulencji. Oczywiście to nie powinno się zdarzyć. Wydaje nam się, że powinniśmy przeprowadzić tyle symulacji, tyle prób, posiąść taką wiedzę, żeby tego typu rzeczy już się nie wydarzały, żebyśmy nie byli zaskoczeni czymś nowym. Teraz w lotnictwie nie tylko jest pojęcie tak zwanego cyfrowego bliźniaka, czyli bada się nasz projekt, naszą konstrukcję w postaci cyfrowej. Wtedy chyba jeszcze nie było takiego podejścia tak dość powszechnego, to chyba tylko wojsko próbowało tych rozwiązań. Teraz jest to już coraz bardziej powszechne. Wiemy, że musimy najpierw dokonać milionów analiz przy różnych parametrach. Oczywiście dzięki coraz nowocześniejszym komputerom o coraz większej mocy obliczeniowej jest to możliwe, ale i tak pewne rzeczy należy przetestować na konstrukcji właściwej, wykonanej już w metalu czy to w kompozycie, więc tutaj ewidentne zaniedbanie ze strony inżynierów Boeinga, którzy uznali, że wszystko jest w porządku, że jednak komputer jest mądrzejszy i komputer będzie lepiej wiedział od człowieka, ale no niestety, jak mawiał już mój nieżyjący przyjaciel, w lotnictwie przepisy pisane są krwią i wszystkie wnioski, wszystkie zalecenia, jakie powstały po wcześniejszych katastrofach, muszą być bezwzględnie wdrażane i potem przestrzegane. I o tym też będziemy mówić pewnie w dalszej części tej dyskusji, bo to się wiąże z kolejnymi problemami Boeinga i w ogóle z problemami całym przemyśle, nie tylko lotniczym.
No właśnie, mówi pan, że takie katastrofy się zdarzają, że gdzieś to ryzyko jest wliczone w ten przemysł, gdzieś jest wliczone w lotnictwo, tak, ale pod warunkiem, że wcześniej zrobimy wszystko, co jest możliwe, aby takie katastrofy wykluczyć. Tutaj w przypadku Boeinga co do tego są bardzo poważne wątpliwości. Mieliśmy chociażby sygnalistów, którzy zgłaszali władzom firmy, że pewne rzeczy są robione niepoprawnie, że są robione po łebkach, że nie są właśnie dostatecznie testowane, no i ci sygnaliści byli uciszani.
Tak, to jest właśnie też kolejna rzecz bardzo niepokojąca, bo pamiętam, że kiedy ja poznawałem lotnictwo jako uczeń jeszcze technikum, to nawet my, dopiero wchodzący w przemysł, mieliśmy wpajane od najmłodszych lat, że cokolwiek zrobimy źle, to może wpłynąć na życie ludzkie. Jeżeli na przykład zostanie źle założona zawleczka do nakrętki koronowej, może to spowodować katastrofę samolotu i w efekcie kosztować życie ludzkie. No niestety nie jest dobrze w ostatnich latach z kulturą techniczną, nie tylko w lotnictwie, ale w ogóle w całym przemyśle. Zresztą kiedyś też były takie przypadki. Ja pamiętam, że w jednym z polskich zakładów też wykryto w latach 80. chyba problemy z jakością, bo okazało się, że robotnik, który miał nitować strukturę, pobierał nity z zamrażarki i zamiast od razu je zanitować, szedł sobie beztrosko na przerwę śniadaniową i kiedy wracał i już te nity nitował, wykonywał właściwą pracę, ich właściwości materiału były zupełnie inne od pożądanych. Na szczęście to zostało wykryte na poziomie kontroli jakości. To jest kolejny problem Boeinga. Problemy z niedostateczną liczbą inspektorów, kontrolerów jakości, problemy powstania państwa w państwie, czyli albo inspektorzy FAA podpisywali wszystko bez sprawdzania, albo tak jak pan wspomniał, może nie tyle byli uciszani, ale w przypadku jakichś problemów byli przesuwani do innych prac, żeby nie zajmowali się tym, czym powinni się zajmować. No niestety to prasa amerykańska bardzo dobrze podsumowała, że tak się dzieje, kiedy ekonomiści i marketingowcy przejmują władzę i mają więcej do powiedzenia od inżynierów, którzy wiedzą lepiej, jak konstruować samoloty i co z nimi robić w przypadku jakichś problemów czy zdarzeń. To jest bardzo, bardzo trudna sprawa i to jest dosyć złożony proces, bo to, tak jak już wspomniałem, to jest w ogóle kwestia społeczna. Zauważmy, co się stało w ostatnich latach w ogóle z postrzeganiem pracy rąk ludzkich, bycia człowiekiem, który usiłuje stworzyć coś nowego, który zajmuje się konkretną pracą. No znowu powiem coś niepopularnego, ale w dzisiejszych czasach z punktu widzenia młodego człowieka o wiele łatwiej jest zaistnieć w świecie, nagrywając głupi filmik i puszczając go w sieć na jednym z mediów społecznościowych, niż ciężką pracą dojść do pozycji na przykład konstruktora lotniczego i zaistnienia jako główny konstruktor nowego samolotu komunikacyjnego. To jest długa droga przez mękę. Najpierw trzeba się uczyć, potem trzeba długo pracować w pokorze i potem jeszcze w pokorze znosić ewentualne niepowodzenia, a wiadomo, że ludzie zawsze idą po najmniejszej linii oporu i wolą robić wszystko łatwiej i prościej niż wkładać w to wysiłek. Niestety w lotnictwie tak się nie da. Żeby lotnictwo było bezpieczne, trzeba bardzo, bardzo dużego wysiłku umysłowego, bardzo dużej świadomości i bardzo dużej samokontroli.
Panie redaktorze, jeszcze na koniec chciałem zapytać, co dalej będzie z Boeingiem? To jest także spółka giełdowa, o tym nie można zapominać, ale także to nie jest kolejna firma, o której po prostu rozmawiamy. To jest symbol pewien też Ameryki, potężne przedsiębiorstwo zatrudniające wiele tysięcy ludzi.
Dokładnie. I Boeing to nie jest tylko Boeing cywilny. Boeing to jest też Boeing wojskowy, to jest dział kosmiczny i mogę się założyć o dowolną, może nie sumę pieniędzy, ale o dowolną na przykład butelkę dobrego alkoholu, że Boeing nie padnie, odzyska dawną pozycję. Oczywiście nie od razu, nie stanie się to w ciągu 2 czy 3 tygodni, ale tak jak pan wspomniał, sreber rodowy się nie wyprzedaje, symbol Stanów Zjednoczonych Ameryki Boeing nie upadnie, bo nie może upaść. Myślę, że dojdzie do ugody z rodzinami ofiar, oczywiście. Myślę, może kwoty odszkodowań zostaną trochę zmniejszone. Natomiast Boeing nie może upaść, jest jeszcze kilka innych powodów. Przede wszystkim nawet sami ludzie z Airbusa i Boeinga mówili zawsze, że bycie monopolistą rozleniwia. I mamy obecnie duopol Airbusa i Boeinga w przemyśle lotniczym, w budowie dużych samolotów komunikacyjnych. Obie firmy są sobie potrzebne, żeby motywować swoich inżynierów, swoich pracowników do działania. Wiadomo, że konkurencja motywuje. Boeing nie padł jeszcze z innego powodu. Jeżeli nawet spojrzymy na portfele zamówień obydwu przedsiębiorstw, Airbus ma ponad 8,5, Boeing ma ponad 5,5 tysiąca samolotów. Więc nawet gdyby Boeing upadł i nagle wszystkie linie lotnicze latające Boeingami zdecydowałyby się na przejście na Airbusy, to jest to fizycznie niemożliwe, bo zakładając, że Airbus będzie produkował 1000 samolotów rocznie, taka okrągła liczba, to wtedy do wypełnienia tych zobowiązań własnych potrzeba będzie 8 lat czy 9, do zapełnienia luki po Boeingu potrzeba będzie kolejnych 6 lat, a tu mówimy tylko o produkcji samolotów. Pamiętajmy jeszcze o szkoleniu pilotów, o szkoleniu załóg, o zapewnieniu łańcucha dostaw, więc to nie jest taka sprawa prosta i oczywista do wykonania. Więc ja myślę, że Boeing przetrwa. Pytanie tylko, w jakiej kondycji przetrwa i jaka będzie opinia Boeinga, aczkolwiek tu też jest trochę złożona kwestia, bo pamiętajmy o tym, że w cieniu tej wielkiej rywalizacji Airbusa i Boeinga jest też wzajemna uznaniowość. Polega to na tym, że jeżeli samolot europejski dostanie certyfikat typu dopuszczający go do lotów, to amerykańska FAA automatycznie ten certyfikat uznaje i vice versa. Jeżeli okazałoby się nagle, że Boeing upada i wszystkie jego procesy produkcyjne, procesy zapewnienia ciągłej zdatności do lotu, procesy obsługowe były złe, to znaczy, że EASA ma olbrzymi problem, bo musiałaby wycofać z eksploatacji wszystkie latające w Europie Boeingi. Oczywiście nikt przy zdrowych zmysłach tego nie zrobi i nikt się na to nie zgodzi, bo to oznaczałoby miliardowe straty dla użytkowników tych samolotów. Więc myślę, że będziemy świadkami długotrwałego, mozolnego i dosyć powolnego procesu naprawczego, ale Boeing przetrwa.
Mówił redaktor naczelny Skrzydlatej Polski Bartosz Głowacki. I to wszystko na dziś w naszym programie. Marcin Pośpiech, do usłyszenia.